Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mogę znowu stać pośród was. Ten czas mojej nieobecności dość szybko upłynął i nawet, powiem wam, nie zauważyłem, a jesteśmy znowu z powrotem i na miejscu w naszym zborze. Chwała niech będzie Bogu za ten czas łaski, jaki nam dał. Chciałbym przed naszą modlitwą właśnie czytać o łasce Bożej. Jest to psalm 85. Psalm 85. Jest zatytułowany Bliskość Zbawienia. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Myślę, że ten fragment, każdy z nas może się z nim identyfikować. Poznaliśmy Boga. Bóg nam okazał swoją łaskę. Odpuścił nam naszą winę i zakrył nasze grzechy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Chwała Panu Bogu. Chciałbym czytać dalej. Tutaj takie jedno ostrzeżenie jest zawarte i chciałbym, abyśmy na to też zwrócili uwagę. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienie naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Właśnie ten fragment zawiera to ostrzeżenie, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Bóg zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Pomimo, że ten czas nadejścia pańskiego jest bliski i mamy wiele znaków, które o tym świadczą, to nasz kraj i nasz zbór i my wszyscy jesteśmy zachowani w tym głębokim pokoju Bożym. Mamy pokój w naszych sercach, mamy pokój także w naszym kraju. I psalmista Dawid tak ostrzega, że w tym pokoju, abyśmy nie zawrócili do głupoty swojej, do swojego grzechu. Ten czas pokoju jest też takim zagrożeniem. Z jednej strony jest łaską Bożą, ale dla nas może być też zagrożeniem. Może być takim czasem, takim właśnie urlopu, kiedy wyjeżdżamy i kiedy możemy dać sobie wolno od pracy. U Boga nie ma takiego czasu i Bóg nie życzy sobie, abyśmy dawali sobie wolne w tej naszej pracy duchowej. Jeśli zrobimy sobie taki odpoczynek, możemy wrócić do tych swoich uczynków. Psalmista Dawid w psalmie 6 mówi tak: Boże, ratuj mnie od uczynków moich. Widzi, że zagrożeniem dla niego są także jego uczynki, nie tylko wrogowie z zewnątrz, ale także uczynki. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyżej z niebos. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie i wyznaczać drogę krokom jego. W naszych sercach niech będzie to pragnienie. Niech będzie to pragnienie bliskości Boga. Aby nie było takiego... Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się do tego dobrobytu ziemskiego. A powiem wam, według mnie ludzie w Polsce, my mamy dobrobyt. Mamy dobrobyt i on czasami staje się naszą zgubą. Niech ten psalm, niech Słowo Boże, niech Bóg daje nam takie silne przekonanie, że to bliskość, ta zbawienia jest już rychła, już krótki czas i abyśmy nie szukali tego, co to w świecie jeszcze możemy zdobyć, abyśmy nie szukali tego, co świat jeszcze nam może dać, ale abyśmy już szybko zwracali swój wzrok i swoje kroki ku Bogu. Abyśmy porządkowali swoje życie, porządkowali to, co jeszcze jest może nierozwiązane, to, co jeszcze może jakieś, nie wiem, stare grzechy, stare zaległe sprawy. Już na to nie ma czasu, aby, nie wiem, od nowa budować jakieś ziemskie sprawy. My mamy budować już nasz niebiański dom. My mamy być z naszym Bogiem w niebie. I o tym myślmy, o tym, o to się módlmy i o to wołajmy do naszego Pana. Amen.
Chwała naszemu Panu. Żyć tak jak mistrz mój zawsze bym ja chciał, tak? To jest w tej pieśni. Żyć tak jak mistrz mój. I kiedy to śpiewamy, nie wiem, do czego odnosimy, albo o czym myślimy, aby żyć tak jak nasz mistrz, jak Pan Jezus Chrystus. Czy chcielibyśmy czynić to, co czynił Jezus Chrystus? Na pewno wszyscy by to sprowadzili do, to pragnienie żyć tak jak mistrz mój, do tego, co czynił Pan Jezus Chrystus, jak pomagał ludziom, jak przede wszystkim uzdrawiał ludzi. Rzadko, chociaż mówimy o tym, ale nie odnosimy tego tak do końca, aby żyć tak jak Jezus Chrystus, a więc tym życiem Jezusa Chrystusa. Mówimy o tym, ale niekoniecznie pragniemy tak żyć, dlatego że to wymaga wysiłku, bo i wymaga trudu, też i ceny, bo wiemy, że Pan Jezus, że tak żył, to bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę i praktycznie nigdy nie odpoczywał od tego. Tak jak Marcin powiedział o urlopie, że ciało odpoczywa, ale aby nigdy nasz duch nie odpoczywał, aby nasz duch zawsze był gotowy, abyśmy my byli gotowi, abyśmy my byli też tymi dobrymi narzędziami. Wyobraźcie sobie, czy możemy tępym narzędziem cokolwiek zrobić w naszym domu, w naszym gospodarstwie domowym. Czy tępym nożem możemy przekroić na przykład chleb? Czy tępym nożem możemy przekroić, czy pokroić plasterki pomidor ze skórką, twardą skórką? Jakże często słyszymy, że tępy nóż. Niekoniecznie coś robimy w tym kierunku. Nie wiem, ja w swoim domu dbam o to, żeby nasze narzędzia były naprawdę ostre. Codziennie prawie oszczę nóż. Mam takie dwie osełki i... Bo to jest nieprzyjemne, kiedy dusimy i praktycznie nie kroimy, ale tępe narzędzie praktycznie robi to, czego byśmy nie chcieli, aby zrobiło. Ale czy przykładamy i możemy przy tym narzekać, że nie możemy czegoś uczynić, prawda? Narzekamy na ten nóż, ale czy w tej takiej normalnym właśnie tym krzątaniu się w kuchni, czy robimy coś w tym kierunku, aby to narzędzie było ostre? Najczęściej ponarzekamy i dalej dusimy. Prawda? Cisza? Tak często się zdarza i tak często jest. Pomyślcie o takiej drobnej rzeczy. Czy macie w domu ostre czy tępe noże? Dobre narzędzie. Dobre, przygotowane do wszelkiego dobrego uczynku. Oczywiście to odnoszę już do nas, jako do nas, do narzędzi tych dobrych i posłusznych. Też żyję tymi świadectwami, które były w czwartek. Mariolka coś takiego powiedziała, że chciałaby być jak ten brat, już nie będę wymieniał nazwiska, chociaż wiem, ale nie chcę, bo to się nagrywa, i być takim otwartym do ludzi. Czy zawsze nasza otwartość przynosi pożytek? Czy zawsze nasza może wielkomówność lub chęć do mówienia przynosi pożytek? I w sumie w tej świadectwie Mariolki było takie właśnie dwie pewne rzeczy. I szła, poszła tam z jakąś tam nadzieją i praktycznie nic z tego nie wyszło, prawda? A kiedy wróciła do domu i niczego się nie spodziewała, to powiem, to Pan Bóg tak sprawił, Duch Święty tak sprawił, że oto przyszło dwóch ludzi, duchownych ludzi i mogła im mówić, i to było, powiem, i to było działanie też i Ducha Świętego. Nie kiedy my chcemy, powiem, albo my sobie planujemy, ale kiedy Duch Święty przygotuje pewną rzecz, nas przygotuje i też innych na to przygotuje. Filipku, jak to jest? Milczenie? Milcz albo powiedz coś, co jest lepsze od milczenia. Piękna teza, prawda? Powiedział ją kiedyś, bardzo dawno temu, jeden z tych mędrców greckich, tak? Dobrze mówię, Sokrates. Milcz. Albo powiedz coś lepszego, albo powiedz coś jest lepsze od milczenia, tak? Tak. Czasami powinniśmy milczeć. To nie znaczy, że mamy zawsze milczeć. A jeżeli masz jakąś głupotę powiedzieć, to lepiej milcz. Ale to nie znaczy, że masz milczeć. Powiedz coś lepsze, coś lepszego niż to milczenie. Nie zawsze ta otwartość nasza, taka na siłę, przynosi korzyść, przynosi pożytek. Być dobrym narzędziem. Być dobrym narzędziem. Być sługą Jezusa Chrystusa. Gotowym. Nie wyrywającym się. Nie na siłę coś robiącym, bo to jest z nas. A my cokolwiek z nas zrobimy, to najczęściej przynosi szkodę. Czy w czynie, czy w słowie, czy nawet i w myślach. Ja w swoim życiu mam już wiele doświadczeń, kiedy chciałem i wydawało mi się, że to ten plan, i oczywiście duchowy plan, i to żadnego skutku nie przynosiło. Ale wtedy, kiedy wsłuchuję się, powiem, kiedy wiem, kiedy milczeć, nauczyłem się milczeć, a też nauczyłem się mówić, kiedy jest ta potrzeba mówienia, wiem, jaki to efekt przynosi, jaki to pozytywny efekt przynosi. I odnosząc to do pracy, tam, gdzie my pracujemy, powiem wam, nigdy na siłę czegokolwiek ludziom już nie próbuję, absolutnie. Ale kiedy się pytają, to jest to moment, i są to momenty, kiedy ja wiem, że mogę mówić, i kiedy mówię, kiedy podaję przykłady, i to są krótkie momenty, to przynosi skutek. A my często nie... To nie zawsze tędy droga. Dzisiaj chciałbym się podzielić, bo ponieważ było... Marcin, tak miałem w tydzień temu i tak miałem kilka słów, takich tematów przygotowanych tydzień temu. Gdybym usługiwał, mówiłbym o sądzie. Ale dzisiaj nie będę mówił o sądzie. Marcin zaczął też o łasce. Ach, potrzebuję Cię. Też śpiewaliśmy w tej pieśni. Ach, potrzebuję Cię. Ach, potrzebuję Jezusa. Któż z nas tego nie potrzebuje, nawet my, nawet przede wszystkim też my, którzy już przyjęliśmy chrzest, my też potrzebujemy na każdy dzień Jezusa. Ach, potrzebuję Cię. Czy naprawdę możemy powiedzieć i śpiewając tą pieśń, ach, potrzebuję, czy mamy to poczucie i to przeświadczenie, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa i do czego Go potrzebujemy? Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wersetu. Jest to fragment, który mówi o uzdrowieniu 10 trędowatych. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galeją. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Pozycja czy stan trędowatych ludzi w tamtym czasie, czy w ogóle trędowatych, zawsze był pożałowania godny. To była grupa ludzi, która nie miała tego przywileju, aby mieszkać ze zdrowymi ludźmi, która nie miała tego przywileju czy możliwości przebywania nawet ze swoją rodziną. Jeżeli zachorował syn, czy zachorowała matka, czy ojciec, musieli opuścić nie tylko miasto, czy wioskę, czy jakąś tam, nie wiem, kolonię, ale też musieli opuścić swoją rodzinę. I musieli iść w miejsce, które było wyznaczone i tylko przeznaczone dla tych, którzy chorowali na trąd. Cierpienie fizyczne, a też i cierpienie duchowe. Dla nich samych, a też i dla rodzin tych, którzy byli na to, którzy mieli w rodzinie kogoś trędowatego. Dlatego, że to skazywało ich już na praktycznie dozgonną rozłąkę z najbliższą osobą. Skazywało to na rozłąkę na przykład rodziców z dziećmi. Rodzice już nie mogli spotykać się ze swoimi dziećmi. Oczywiście mogli iść po kryjomu, mogli się narażać, ale to groziło też zarażeniem się i tym samym, że ja zostanę wykluczony. Znaczy będę musiał być wykluczony, dlatego że to była choroba, która była chorobą zakaźną. A więc okropne naprawdę cierpienie. Cierpienie, które doprowadzało do śmierci każdego trędowatego, powolnej śmierci, a też skazywało na rozłąkę z najbliższymi. I świadomość moją, trędowatego, że nie mogę, a też i tych zdrowych, że nie mogą nic praktycznie zrobić dla swojego bliskiego. Pomyśl, Rafał, jesteś świeżą, prawda? Ania zachorowała. I nagle kończy się. To były takie tragedie, drodzy. To nie to, że kiedy czytamy, no, trędowaci jacyś tam, nie wiem, może samotni, prawda? Może wdowcy, może sieroty. No, nie, to byli ludzie, którzy żyli w społeczności, zachorowali i ta bieda ich była okropna. Ta nędza, też fizyczna, jak i duchowa, była naprawdę tragiczna. I oni wiedzieli o tym. Oni wiedzieli o tym, na co są skazani. Ta nędza też ich jednoczyła. Bo czytamy, że wyszło ich 10, a wśród nich był jeden Samarytanin. Żydzi, zdrowi Samarytanie omijali się. Żydzi omijali miasta czy wioski samarytańskie. To byli tacy cichy, to była taka cicha, zimna wojna między nimi. Nie rozmawiali z sobą. Dla Żyda to było ujmą nawet. Ale ta bieda, ta nędza spowodowała to, że Żydom nie przeszkadzało, że wśród nich był Samarytanin. W ogóle o tym nawet nie myśleli. Ta bieda, ta nędza rozwaliła wszelkie bariery, wszelkie jakieś granice, mury, niechęci, uprzedzeń. Bo byli w potrzebie i wielkiej takiej nędzy, biedzie. Oni potrzebowali pomocy. Wiedzieli, że nikim nie może pomóc. To była choroba nieuleczalna. I z taką świadomością, oni żyli. I nagle jest ten moment, kiedy do wioski zbliża się Jezus. Musieli słyszeć o Jezusie Chrystusie. Musieli wiedzieć, że Jezus Chrystus uzdrawia, wygania demony, czyni cuda. Oni o tym musieli wiedzieć. Dlatego wyszli i z daleka, mając świadomość, że nie mogą się zbliżyć do zdrowych ludzi. I z daleka wołają. Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Jest to modlitwa człowieka, który jest w potrzebie. Bo jak inaczej możemy to nazwać? Kiedy Jezus chodzi, bo dzisiaj mówimy, no modlitwa, tak, możemy, ale wtedy oni mieli ten przywilej, no tak to określmy, że Jezus chodził jeszcze po ziemi. I to jest prośba i to też jest zarazem modlitwa skierowana do Jezusa Chrystusa. Wiedzą o swojej nędzy, o swojej beznadziejnej nędzy, która skończy się śmiercią, która już była rozłąką, która już przynosiła im wiele cierpienia i jeszcze by im przyniosła. I to jest modlitwa: Jezu, ratuj nas. Jezu, tylko Ty możesz nas uratować. Jakże wielu ludzi, powiem dzisiaj, czy dzisiaj nie ma ludzi strędowatych, prawda? No nie wiem, nie kojarzę chyba, że nie wiem, ale nie czytałem, żeby dzisiaj są, jednak są jeszcze. No nie wiem, nie widziałem, ale jakże, i to jest choroba śmiertelna. Jakże mało ludzi wie o tym, że nie być niepojednanym z Jezusem Chrystusem. Powiem, czym się różni fizyczny trędowaty od, powiem, tego duchowego trędowatego? Czy możemy w ogóle postawić jakiś znak równości? Co czeka człowieka, który nie pojedna się z Jezusem Chrystusem? Co czeka człowieka, który, teraz powiem już, człowieka wierzącego, który nawet przyjął chrzest, ale żyje w grzechu, ale odszedł od prawdy, chociaż wydaje mu się, że jest wszystko w porządku? Jaki koniec jest takiego człowieka? Śmierć, duchowa śmierć. Jeszcze powiem coś o wiele bardziej gorszego. I teraz, gdyby człowiek, powiem zdrowy fizycznie, spojrzał w swoje serce, w swoje życie, to co by zobaczył? Co my, Pola dzieliła się tym świadectwem, prawda? Pola do nas przyjeżdżała i nigdy nie pomyślałbym, mogę w Polu, prawda? Mogę, bo... I nigdy bym nie pomyślał, że Pola na przykład miała takie myśli, że chciałaby żyć w rodzinie nawet ateistycznej. I wtedy byłoby jej wszystko wolno. Ale to nie Pola ma tylko, jedyna Pola w Polsce czy na świecie miała, czy ma takie myśli. My nie znamy, prawda? Ale może wiele dzieci w rodzinach wierzących ma takie myśli, oczywiście nie przyznając się nawet do takich myśli. Wielu ludzi wierzących ma zupełnie inne też myśli, skłonności w myślach, które pożądają, które cudzołożą, które też pragną, albo które też narzekają, że jak mi jest ciężko, jak mi jest ciężko. Drodzy, serce człowieka, nasze wnętrze, bardzo często jest podobne do tego człowieka trędowatego, który potrzebuje pomocy. Jakże dzisiaj wielu z nas, ja też, powinno wołać: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad moją biedą, nad moimi słabościami, nad moim grzechem, który jest i jeszcze gdzieś tam siedzi. Zmiłuj się nad moją porywczością na przykład, że jeszcze jestem porywczy, jeszcze jestem kłótliwy na przykład, albo noszę gniew w swoim sercu. Lata, prawda? Lata, noszę gniew. Czy nie powinienem, czy taki człowiek, który, powiem, nosi taki grzech, nie powinien zachować się tak, jak ten trędowaty, jak ci trędowaci? Jest różnica między tym fizycznie trędowatym, a tym, który ma grzech, czy ma grzechy, czy żyje w grzechu? Czy jest różnica? Czy jest różnica? I my, kiedy czytamy ten fragment, bardzo często to odnosimy tylko stricte do tych trędowatych, bo rzeczywiście oni potrzebują. Ale chcę zwrócić naszą uwagę, bo ja też często myślę o modlitwie. Ja jestem, powiem, czuję się ubogi i ciągle mam przeświadczenie, że jeszcze się nie umiem modlić. Jeszcze nie umiem tak prosić. Drodzy, to jest prosta modlitwa tych ludzi potrzebujących. Oni przede wszystkim zdawali sobie sprawę ze swojego beznadziejnego stanu. To jest pierwsza rzecz. zdaje sobie sprawę swojego beznadziejnego stanu. Jeżeli mi ktoś nie pomoże, w tej chwili już mówię o ktoś, wiemy, my odnosimy to już do konkretnej osoby, do Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie zdaje z tego sprawy, że tak powinieneś właśnie zawołać do Jezusa Chrystusa, nie, że to prosta modlitwa, wiem, że to jest moja bieda, wielka bieda, ale nie potrafię, powiem, nie chcę. To jest jakby przeświadczenie o tym, że nie żyję w grzechu, jakby nie przeświadczenie o tym, bo tak często jest grzech, a my mówimy, jaki on tam jest, prawda? Kiedy ja od czasu do czasu się zdenerwuję, że wszyscy usłyszą, może i sąsiedzi nawet usłyszą, może tylko rodzina usłyszy, nie chcę wymieniać innych naszych, to cóż to takiego jest? Jeżeli na kogoś jestem obrażony, prawie że śmiertelnie obrażony, to cóż to takiego jest, prawda? My to tłumaczymy. A więc uważamy, że nic się nie dzieje. I nie mamy potrzeby wołania. Nie wiemy, jak groźny jest to grzech. Powiem, jak to jest trąd, duchowy trąd, który prowadzi w konsekwencji człowieka do śmierci i tylko Jezus Chrystus może pomóc. Tym ludziom nikt nie mógł pomóc. Nikt. Tylko Jezus Chrystus. Dlatego wyszli i zawołali: Jezusie, zmiłuj się nad nami. Jezus coś takiego czyni. Nie robi tak jak w innych przypadkach. Pomazał oczy, prawda, i tak dalej. Bo to uczynił, czy co. Nic nie robi. Idźcie i pokażcie się kapłanom. Kapłani decydowali o tym, czy zaliczyć chorego do trędowatych, czy on musi. To była jakby przywilej i obowiązek kapłanów. Dlatego Pan Jezus ich odsyła. I teraz też taka ciekawa rzecz tu jest zawarta wśród tych 10, nadal 10, że wiedzieli, że idąc do kapłanów, pokazując się im, usłyszą, jeżeli nic się nie stanie, usłyszą, że musicie znowu odejść. Idźcie na osobność, jesteście chorzy. A mimo to z tym trądem idą do kapłanów. Drodzy, co tu takie jest wyeksponowane? Proszę? Też. Ale jeszcze chcę coś innego. Wiara i posłuszeństwo. I posłuszeństwo. Dziwną rzecz im Pan Jezus powiedział, prawda? Najchętniej by chcieli usłyszeć od razu i żeby ten trąd z nich spadł. A Pan Jezus mówi, idźcie. I to jest to posłuszeństwo, prawda? Jest to nieprawdopodobne posłuszeństwo, a zarazem też i wiara. Powiem, wiara i posłuszeństwo prawie, że idą w parze. Oni byli posłuszni słowu, to jeszcze nie była ta wiara. Pan Jezus powinien do tego Samarytanina, który przyjdzie, powie, wiara twoja uciążliwiła, a to jest posłuszeństwo. Oni wykonali to, co im Jezus Chrystus powiedział. Rzecz nie do końca, powiem, to naprawdę trzeba być posłusznym Jezusowi Chrystusowi, żeby pójść. No i co, i będę szedł, czy nie mieli takich myśli, będziemy szli i dojdziemy i nic się nie stanie. To jest posłuszeństwo, a też i wiara w stosunku do Jezusa Chrystusa. Byli posłuszni. Ale tylko jeden przyszedł i podziękował. Kiedy zobaczyli, że trąd z nich zszedł, tylko jeden wrócił się, chwaląc Boga i podziękował. Chodzi o wdzięczność. Drodzy, jak człowiek mało jest wdzięczny, już teraz nie będę to odnosił już do nawet w tej wdzięczności między naszymi relacjami, ale już tylko do wdzięczności względem Jezusa Chrystusa. Jakże często my przynosimy, ja nie mówię, że nie, my mamy, to jest też ten przywilej i to jest to, że mamy przynosić przed Boga i prosić te nasze prośby. Ale jakże często się zdarza tak, że Bóg nam odpowiada, Bóg nas wyrywa, Bóg nam rozwiązuje problemy, a my nie potrafimy nieraz być wdzięcznym za to, że Bóg nas z czegoś wyciągnął nas z grzechu, a dalej biadolimy i mówimy, Boże, jakie moje życie jest beznadziejne. A mąż, a żona, a dzieci, a teściowa, a synowa, a bratowa, a praca, a nie ma pracy i tak, prawda? Jest coś takiego? I my, Bóg nas wyciąga. A my zapominamy Mu podziękować za to, co już mamy, a dalej przynosimy nasze biadolenia albo w ogóle tak jak tych dziewięciu, poszło szczęśliwych. Jesteśmy zdrowi. I swoim prawdopodobnie życiem. Wrócili do swojego życia. Tylko jeden przyszedł, upadł i podziękował za to, co mu Jezus Chrystus uczynił. Brak wdzięczności. Często właśnie człowiek wierzący nie dziękuje, bo nagle mu góry wyrastają, mówi, Boże, to i tamto, i ciągle narzeka, i ciągle mówi, i ciągle jestem biedny, i ciągle jestem biedny, i ciągle nie mam wielu rzeczy, ale nie dziękuję za to, co już otrzymał, co już ma. Czy jesteś podobny do tych dziewięciu, czy tylko do jednego? Nie chciałbym powiedzieć, że to jest taka proporcja, że tylko te 10% potrafi dziękować, a 90% nie potrafi dziękować. Ale Pan Jezus to ten przykład. Było tysiące innych, gdzie Pan Jezus uzdrawiał i innych, ale ten przykład też odzwierciedla między innymi to, że jest brak wdzięczności. Brak wdzięczności. Nie dziękujemy za to, co już mamy. Nie dziękujesz za swoje, na przykład, zdrowie. Nie dziękujesz za to, że masz taką, a nie inną pracę. Może zarabiasz tyle, że ci tylko wystarcza na twoje życie. Ale ty może byś chciał zarabiać 3 razy więcej. I nie dziękujesz za to, co masz. Nie dziękujesz za tą żonę, którą masz, ale myślisz o innej. Nie dziękujesz za tego męża, którego masz, ale może myślisz o innych. Nie dziękujesz za tą teściową, czy synową, czy bratową, którą masz, ale oczekujesz, nie wiem. Drodzy, brak wdzięczności to jest dzisiejsza też domena naszego Kościoła. Ciągle coś chcemy, a mało dziękujemy. Nauczmy się modlić do Jezusa Chrystusa. Nie chciałbym powiedzieć, że kończyć to, że nie powinni, nie, prośmy. Mamy problemy, bo mamy. Ci ludzie mieli ogromny problem. Zawołali do Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus ich wysłuchał. Czy my, kiedy wołamy, kiedy przychodzimy w prostocie, kiedy widzimy swoją nędzę też, my musimy ją też zobaczyć. I kiedy wołamy, Jezus, zmiłuj się, czy Jezus dzisiaj nie odpowie? Czy dzisiaj Jezus nie uwolni nas od naszej biedy? Jezusie, zmiłuj się. Dałby Bóg, abyśmy mieli takie serca, abyśmy to widzieli i w pokorze przychodzili do Jezusa Chrystusa i wołali, Jezu, zmiłuj się nade mną. Nie myśleli o tym, że jesteśmy nie wiadomo kim, że nam też i Jezus jest być może niepotrzebny, bo zdrowym Jezus jest niepotrzebny. Ale czyż oni nie potrzebują? Czyż tam tylko trędowaci, czy ślepi, czy chromi potrzebowali Jezusa Chrystusa? Tam wszyscy potrzebowali, ale byli zdrowi, dobrze im było i wydawało im się, że nie potrzebują Jezusa Chrystusa i umarli w swoich grzechach, powiem tym, w swoim trądzie duchowym. Patrzmy i spójrzmy na nasze serce, na nasze życie. Ile jeszcze jest biedy? Ale tej biedy może nie być. Kiedy wejrzymy, zobaczymy i zawołamy, Jezu, zmiłuj się nade mną. Dałby Bóg, aby taka nasza modlitwa była, a Jezus ulituje się i wyrwie, odpowie, uzdrowi, rozwiąże. Amen.
Chwała Panu Bogu. Dziękuję Bogu za to, za Jego słowo. Dziękuję Bogu też za te pieśni, które były śpiewane. Naprawdę musimy się uczyć dziękować. Bo jak tych 10 trędowatych został oczyszczony, bo jeden przyszedł podziękować. A 9, można powiedzieć, może powrócili do swojej głupoty. Do swojego życia takiego normalnego, jak żyli przed może chorobą. A dzisiaj było nam czytane, w psalmie Marcin czytał, aby nie powrócili do głupoty swojej. To jest wielkie ostrzeżenie, aby nie powrócić do głupoty swojej.
co zapisane w 13 rozdziale Księgi Jeremiasza. 13 rozdział Księgi Jeremiasza. Od 1 wiersza. Tak rzekł Pan do mnie. Idź i kup sobie lniany pas i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mnie po raz wtóry słowo Pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach i wstań, idź na Eufrat, nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie, wstań, idź na Eufrat i zabierz tamtą pas, który ci tam kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony, do niczego się nie nadawał. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan, tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jerozolimu. Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali. Chwała Panu Bóg za te słowa. Tak jak czytałem te słowa, to sobie pomyślałem, kiedy zostałem nowonarodzony, kiedy zostałem oczyszczony z grzechu świętą krwią Jezusa Chrystusa, to byłem jak ten pas, nowy pas, który bardzo przylega do bioder. I tak, i ja byłem tym takim pasem, że byłem tak blisko Boga, tak chciałem Bogu służyć, tak chciałem być Mu posłuszny, tak chciałem iść naśladować Jego. To jest właśnie ten pas, który jest nowy pas, świeży i on dobrze przylega całości do bioder. Ale kiedy pas, ten pas, który właśnie tutaj czytaliśmy, był zakopany i po jakimś czasie z powrotem został wydobyty stamtąd, to ten pas był do niczego się nie nadawał. To był taki może sparciały, taki i krótszy się zrobił, taki, no, do niczego się nie nadaje. I człowiek, kiedy w dalszej swojej drodze za Bogiem, kiedy tak sobie lekko podchodzi do służenia Bogu, tak sobie jeszcze może na coś pozwala, popuszcza sobie, kiedy jeszcze może powraca do tej swojej głupoty, to stanie się tak jak ten pas zniszczony. A Pan Bóg mówi, 11 wiersz. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Tak właśnie, kiedy jesteśmy nowonarodzeni, tak Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy byli tym takim pasem, abyśmy byli Jego własnością, abyśmy byli Jego chlubą, abyśmy byli Jego ozdobą przez cały czas. I właśnie, co może ten pas zniszczyć, kiedy człowiek nie ma bojaźni Bożej, kiedy powraca do swojej głupoty, to już nie jest to, co na początku było naszej drogi. Ale to jest wielkie ostrzeżenie, drodzy bracia i siostry, kiedy człowiek nie słucha słów Bożych, kiedy człowiek nie słucha Boga, Kiedy się idzie na mową, na zamową swojego serca, tego złego serca, to taki człowiek naprawdę idzie swoją drogą, wraca do swojej głupoty i naprawdę oddala się od Boga. Ale każdy z nas wierzy, że chce być tym dobrym pasem, tym nowym pasem. Każdy z nas chce iść i naśladować Jezusa Chrystusa. Chce mu być posłuszny, chce słuchać Jego słowa. I dobrze, kiedy takie pragnienie mamy w swoim sercu. Ale te życie nasze codzienne są różne okoliczności, sytuacje stwarzane przez Boga. Aby pokazać nam, czy jesteśmy tym pasem jeszcze takim świeżym. Czy jesteśmy tym pasem, który naprawdę jeszcze dolega do bioder. Jeżeli nie dolega, jeżeli coś nam szwankuje na życiu duchowym, to jak brat Piotr mówi, musimy się prosić Pana. Panie, dopomóż mi zostawić to. Boże, dopomóż mi wrócić na Twoją drogę. Bo staje się jak ten pas. Dobrze, kiedy człowiek to zauważa w swoim życiu, że coś szwankuje, że coś nie jest tak, jak się Bogu podoba. Dziękuję Bogu za to słowo, które dla mnie jest napomnieniem wielkim. Abym nie był tym starym pasem, abym nie stał się tym starym pasem, ale żebym zawsze był tym pasem, który przylega do bioder, który blisko jest Boga, który całym życiem chwalę Boga i żyje dla Niego. To jest moje, jest to takie pragnienie być tak jak śpiewacz tej pieśni i żyć jak mistrz mój. Nieraz jest ciężko. Nieraz Bóg takie sytuacje sprawia, że naprawdę widzę w sobie, że tyle jeszcze mi brakuje. Ty jeszcze muszę z czegoś pokutować. A to chwała Bogu za łaskę taką, że Bóg jeszcze pokazuje. Bo jeżeli nie będzie pokazywał, pokazuje, jeżeli my nie będziemy tego odbierać, jeżeli my w sobie zobaczymy tej biedy, które Duch Święty nam wskazuje, to zobaczcie, ja się na to powtórzę, to jest zagrożenie, stajemy się tym pasem, starym pasem, stajemy się. Po jakimś czasie on ten pas do niczego się nie będzie nadawał. Ja się jeszcze piszę w 14 rozdziale księgi tej samej Jeremiasza. O nadzieju Izraela, jego wybawco w czasach niedoli. Czemu jesteś jak obcy przybyć w ziemi? Jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować. Czemu jesteś jak monstrowożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Przecież Ty, Panie, jesteś pośród nas, a Twoim imieniem jesteśmy nazwani, nie opuszczaj nas. To jest, bracia, siostry, o nadzieju Izraela, jego była w czasach niedoli. Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi? Nieraz możemy, jeżeli człowiek powraca do głupoty swojej, to naprawdę Jezus Chrystus jest takim, że na krótko jest tylko w sercu. Wtedy może wołamy i może nie mamy odpowiedzi, dlatego że nasze życie jest zanieczyszczone, nasze serce jest zanieczyszczone i wtedy jest ten Jezus Chrystus jak ten przybysz, na krótko tylko jest i odchodzi, dlatego że serce jest zanieczyszczone z grzechem, nieposłuszeństwem. I Słowo Boże mówi, czytaliśmy, nie opuszczaj nas. Potrzebujemy, drodzy bracia, każdy z nas potrzebuje łaski Bożej. Potrzebujemy tej mocy Bożej, aby żyć zwycięskim nad grzechem. Potrzebujemy prowadzenia Bożego, prowadzenia Ducha Świętego, abyśmy byli wzmocnieni, abyśmy byli tym pasem naprawdę świeżym, który przylega mocno do bioder, abyśmy byli takimi przed Bogiem, którzy są tak mocno związani z Jezusem Chrystusem. Tak całym sercem musimy glądzić do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby być tym naprawdę tym pasem cały czas świeżym i wytrwać do końca przy Nim i wziąć tą nagrodę, którą nam Bóg przygotował w niebie. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas. Naprawdę tak cieszy się moje serce. Jestem wdzięczny Bogu za to, że Bóg w swojej wielkiej łasce tak nam błogosławi i możemy przeżywać naprawdę szczęśliwe chwile, jest taki szczęśliwy czas, powiem też, dla naszego zboru, taki jest. Nie wiem, czy jesteśmy wdzięczni Bogu odpowiednio do tego, co otrzymujemy. Była mowa o wdzięczności, że zapominamy o niej, że zawsze prędzej pcha się narzekanie, prędzej pcha się niezadowolenie. Wdzięczność, powiem, jest czymś szlachetnym. Ona się nie pcha. Ją trzeba wyzwolić w sercu, ją trzeba po prostu przynieść. Nawet siostra, już Halinka nie ma gdzie siąść na swoim miejscu, to już jest naprawdę coś wielkiego, zboże. A tak mi w oczach jest, tak sobie myślę, dobrze by było zrobić takie duże zdjęcie i powiesić jeszcze z tamtej starej kaplicy, jak początki nasze były. Ja cię, przerażenie, jak tam było. 1, 2, 3, 4, 5, więcej nie ma. 80., tak? Nie tak dawno, jeszcze byliśmy młodzi. A teraz to jest wielka Boża łaska i chciejmy tak dalej budować, chciejmy tak dalej budować i zostać w tym, aż Pan przyjdzie. Bo nawet powiem, nie sztuka zbudować, większa sztuka zachować, prawda? Większa sztuka zachować. Nie taka, powiem, sztuka, nie taki zysk, znaleźć zbawienie, ale większy, zachować do końca wiarę. Większy, zachować do końca wiarę. Tu trzeba ciągłej pracy i ciągłego czuwania. Panie Jezusie, zmiłuj się nad nami. Czy taki Piotr pytał się, czy to jest też w naszym, czy my też tak powinniśmy się modlić, czy tak się modlimy, że wiele rzeczy jest w naszym życiu, gdzie powinniśmy właśnie tak się zachować, jak ci trędowaci i naprawdę wołać, Panie, zmiłuj się nad nami, zlituj się nad nami. Dałby Bóg, abyśmy taką potrzebę zawsze widzieli w naszym życiu. Jeśli jest taka potrzeba, że ona zaraz stawała się wielką potrzebą, nieodzowną, żebyśmy tego nie odpychali, że tak może dalej możemy tak pociągnąć. Bo mamy naprawdę powody do tego, by być wdzięcznymi Bogu. Jesteśmy, Marcin powiedział, dobrobyt mamy. Bo ktoś powie, no idziemy, przecież Zachód ma. Już jesteśmy razem z Zachodem, już zlikwidowali, już ludzie zrobili równość między Zachodem a Wschodem, przynajmniej polskim. I mamy dobrobyt, naprawdę mamy. Ja sobie przypominam czasy, gdy wyjeżdżałem sam, miałem takie samochody, że gdy wyjeżdżałem więcej jak poza Białogard, to miałem duszę na ramieniu, bo nie wiedziałem, czy wrócę. Tak, a już nie mówiąc o jakiejś dalekiej podróży w Polskę, to już w ogóle takie przygotowanie jak w Stanach Zjednoczonych, gdy prom ten wylatuje w kosmos. Takie. Dzisiaj wsiadasz, przekręcasz i jedziesz. Ja jadę. Ja myślałem, że nigdy tego nie będzie. Zazdrościłem takim ludziom, którzy tak mają taki samochód, że sobie mogą taki kupić, że jego to wcale nie interesuje. W zasadzie nie interesuje go to, żeby było tylko paliwo. Dzisiaj też przekręcam i jadę. Czy 30, czy 300. Jadę. Tak Bóg sprawił. To jest dobrobyt, kochani. Wy też macie podobne samochody, tak? Też mieliście kiedyś takie same problemy. Zobaczcie, to w takim jednym głupim. Ale Bóg nam błogosławi. Łatwo jest się przyzwyczaić, powiem do tego, powiedzieć mało, Panie Jezu, mi jeszcze to, a gdybym miał jeszcze dwa razy tyle, bo tam to jest taka nienasycona, kto jakoś to nazywany jest Słowie Bożym, teraz nie przychodzi mi na myśl. Kto? Że on tak rządza, ale to jest porównane do jakiegoś tam stworzenia, śmierci, z takim, jak? Pijawka, chyba tak. Tak, pijawka. zawsze mało. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali Słowo Boże też. Chciałbym się podzielić tym, co już może z półtora tygodnia jest, a jakoś nie ma. Dzięki Bogu, cieszę się z tego, że nie ma jakoś nawet możliwości, bo czwartek był takim pięknym nabożeństwem zajętym przez świadectwa wspaniałe, przez ten. Tak się cieszę też z tego, że u nas wszystko się dzieje tak naturalnie. Piękne rzeczy dzieją się tak naturalnie. Dzisiaj ta pieśń młodzieży. Nikt nie wiedział, ja nie wiedziałem. A ich serca widziały, co wiecie. I taka cudna pieśń. Nie ma tego, że to będzie program Młodzież Przygnotu, że nie. Po prostu ktoś ma, chce, miłuje Boga, chce uwielbić i pięknie. Paweł nie mógłby siedzieć w drugiej zwrotce. Mogę zagrać na flecie, dograć na flecie. Ja mówię, nie wiem, może się oni przestraszą albo coś. Nie wiem, ale poleciał. Mówię, idź. A pięknie grał, wiecie co? Pięknie grał przy mnie. Tak mi się cieszy. Też nie było to, że to trzeba coś tam. Ja myślę, że też tak przychodzicie, że nie jest taką wielką pompą, ale z potrzebą serca, z radością, że możemy przyjść tutaj i budować się nawzajem. Księga Jeremiasza, 16 rozdział. Wielkie, powiem tutaj prawdy w tym fragmencie, wielkie lekcje możemy odebrać z tego. Księga Jeremiasza, 16 rozdział, taka raczej końcówka od 10 wiersza, może tak od początku tej strony. 16 rozdział od 10 wiersza. To są rzeczy, można powiedzieć, stare rzeczy, które kiedyś tam się rozgrywały, ale cała Biblia jest natchniona, jest Słowem Bożym po to, żebyśmy się nauczyli. To jest lekcja dla nas. Lekcja dla nas. Tak samo się dzieje, takie same zasady są dzisiaj, tak samo się wydarza dzisiaj. Musimy się uczyć z tego, a tu wiele się naprawdę możemy nauczyć. A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą, za co Pan zapowiedział nam całe to wielkie nieszczęście? I jaka jest nasza wina, jaki nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, Bogu naszemu? To im powiesz, za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami i służyli im i im się kłaniali, mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali. A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie i oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi, do ziemi, której nie znaliście ani wy, ani wasi ojcowie, i tam będziecie służyć cudzym bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz będzie się mówić tak, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowią. Potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. I odpłacę im najpierw dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Do 19, jeszcze 19 wiersz, bo o nim ostatnio mówiłem. Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli, do Ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą, tylko złudę posiedli nasi ojcowie, nicości, z których nie ma pożytku. A gdy oznajmisz ludowi te słowa, surowe słowa, które wcześniej można przeczytać, ale spodziewamy się, bo te też są surowe, to oni odpowiedzą ci, zapytają się, za co. 12 wiersz mówi, a wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie. I oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. Tak było, to była rzeczywistość, a oni się pytają, za co? Prawda? Człowiek bardzo, powiem, łatwo, naturalnie prawie, że w naturalny sposób usprawiedliwia się. Usprawiedliwia swój grzech, usprawiedliwia swoją nieprawość, usprawiedliwia swoje odstępstwo. Jawne odstępstwo, autentyczne, widoczne. Bóg mówi, gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie, wy, bo wasi ojcowie też opuścili mnie, chodzili za cudzymi bogami, służyli im, mojego zakonu nie przestrzegali, to ojcowie. A wy jeszcze gorzej. I kiedy im Bóg mówi wyrok, karę, którą przewidział dla nich, oni mówią, za co? Bardzo szybcy jesteśmy w tym, żeby powiedzieć, za co? Dlaczego ja? Dlaczego mnie? Za co? To im powiesz za to. Dawałoby się, że w dzisiejszych naszych czasach, w czasach Ewangelii, za to, już ten zwrot, za to, Bóg zapomniał. Wykreślił. Za co, Panie, będziesz karał? Za to. Już Pan Bóg nie mówi tak. Wydaje się, wielu ludzi uczy, że Bóg przestał już mówić za coś. Że przestał jakby grozić, że za to. Że jakby odłożył to już gdzieś w jakiś archiwum już tego nie wspomni, bo przecież w Jezusie okazał łaskę, bo w Jezusie się zmiłował, bo w Jezusie wszystkim przebaczył, odpuścił. W Jezusie można wszystko. Przyjmuje każdego grzesznika i można wszystko. Czy to za to jeszcze funkcjonuje? Absolutnie tak. Pan Jezus mówi, powiem, na zakończenie całej tej swojej służby, tej misji, na zakończenie tego, co uczynił faktycznie, co mówiłem, że to jest prawdą, ale mówi, oto idę, przyjdę rychło, a moja zapłata jest ze mną. Abym oddał każdemu, za co? Tak? A więc jest za co? Za to, za uczynki, czy dobre, czy złe. Dalej funkcjonuje za to. Dalej stanie przed człowiekiem, jeśli jest niewierny Bogu, jeśli odstąpił od Boga, dalej ciąży na nim to samo, co tutaj straszne w Starym Zakonie, to przeraża zawsze. O, bo Bóg taki surowy, bo Bóg karał. Teraz nie karze. Nie. Pan Jezus mówi, za uczynki wasze popełnione w ciele, czy dobre, czy złe, jest zapłata. Za dobre jest nagroda, to też jest zapłata, to jest nagroda, ale za złe jest potępienie, jest kara Boża, straszna Boża kara, wyrok Boży i to też jest za to. Nie ma, nie skończyło się. Bracia i siostry, nie ma bezmyślnego życia, nie ma pozwoleństwa na swawolne życie, nie ma pozwoleństwa teraz na zdrady, jak się chce. Kiedyś, kiedy człowiek zdradzał nawet swojej rodzinie, nawet bezbożny człowiek, kiedy bezbożnik zdradzał swoją żonę, miał, powiem, opinię takiego złego człowieka i był potępiony. Dzisiaj świat o tym już zapomniał, absolutnie zapomniał. I można zdradzać, nikt nie potępia. Tak do tego doprowadził szatan, że można zdradzać na okrągło i nikt już tego nie potępi, bo wszyscy są cudzołożnikami. A cudzołożnik cudzołożnika nie potępi. Szatan tak sprawił, wiecie, że tak pomieszał po prostu sprawiedliwość ludziom, wypaczył, wyłączył sprawiedliwość, nawet tą ludzką, z użytkowania. Po prostu każdego wprowadził w wszeteczeństwo. Każdego wprowadził w cudzołóstwo. Stworzył im tyle możliwości, dał im, obstawił ich takimi pokusami, że każdy jest cudzołożnikiem. Kto pożąda kobiety, kto patrzy na pornografię, a przecież miliony patrzą na pornografię. Wiecie, co się blokuje w zakładach pracy, w telewizorze, w komputerach, jakie programy się blokuje? Myślicie, wiadomości się blokuje? Przyrodnicze programy się blokuje, żeby nie można było w nich wejść? Jakie się blokuje? Jedyne się blokuje. Pornograficzne. Bo każdy w to właził. Bo każdy tam siedział. Kiedy weszły komputery na szeroką skalę, kiedy wszedł internet na szeroką skalę, się zaczęło dziwne zjawisko w zakładach pracy. Ludzie zaczęli zostawać po godzinach pracy. Tyle mieli roboty. Młodzi i starzy zostawali po godzinach pracy. To było zjawisko, kochani. Wiecie, dlaczego zostawali w pracy? Bo na spokojnie mógł sobie wejść i oglądać pornografię, czego nie mógł zrobić w ciągu godzin, bo ktoś mógł go zastać przy tym. I szatan, żeby wyłączyć to potępienie, on stworzył warunki. I cudzołożnik cudzołożnika nie potępi. Złodziej złodzieja nie potępi. Będzie go krył. Będzie go krył. Będzie go bronił. Ale u Boga nie skończyła się. Nie doszło do takiego czegoś. Bóg nie zapomniał o swoim za co. Bóg nie zapomniał o swoim prawie. Bóg go przestrzega. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg tak mówi, powiedz im to. Oni ci powiedzą za co. To powiedz im za co. Nie można sobie pozwalać na letnie życie. Nie można sobie pozwalać na to, żeby popuszczać swojemu ciału. Kiedy rozmawialiśmy z młodymi, którzy idą do chrztu, czy chcą iść do chrztu, ja im mówiłem tak, mówiliśmy im, a teraz po chrzcie musi się zmienić wasze życie w wielu rzeczach. To nie jest tak, że chrzest i nic się nie zmienia. To znaczy, że nie rozumiemy, po co jest chrzest. Że chrzest jest jednym z, nie wiem, no z czym, no jednym ze znaków, jednym z obrządków. Jeśli się ma nic nie zmienić. Kochani, jeśli przychodzimy nawet do Jezusa Chrystusa pod krzyż Golgoty setny raz, wiecie, że musi się coś zmienić w naszym życiu? To nie może być tylko setny raz, a więc już spokojnie. To wszystko jest takie samo od początku, ja wszystko wiem, jak ja przyjdę, jak ja wyjdę. Nie, musi się coś zmienić, prawda? Musi być nam grzech odpuszczony, ale mało tego, musimy wyjść ze świadomością, że nigdy więcej tego grzechu. I mówiliśmy młodym katechumenom, młodzi to są dzięki Bogu, chwała Bogu, że młodzi i chcą iść za Jezusem, że musi się zmienić po chrzcie. Wiele rzeczy musicie zmienić. Może na dzisiaj pozwalacie sobie, żeby ciało kwitło. Może na dzisiaj pozwalacie sobie, żeby owoce ciała się pojawiały. Może na dzisiaj pozwalacie sobie na brzydkie słowa, czy na niecierpliwość wobec rodziców, wobec kogokolwiek. Pozwalacie sobie. Powiem, nikt was prawie, że o to nie pyta. Smutni są tylko, ale nikt was nie rozlicza. Ale po chrzcie to się musi zmienić. To nie może już tak być. Bo wchodzimy pod łaskę Bożą. Bo zawieramy przymierze z Jezusem Chrystusem. Teraz nas będzie kochał i przebaczał i oczyszczał. Nie. Teraz musi być, to jest większa siła do tego, większy powód do tego, żeby powiedzieć stop grzechowi, żeby powiedzieć stop tej nędzy, w której żyję, jeśli jest jakaś, a jest jej jeszcze wiele. Musimy powiedzieć koniec z tym. Prawda? Musi się zmieniać. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, musi się coś zmieniać, powinno się coś zmieniać w naszym życiu. Powinno się coś zmieniać w naszym sercu. Stan na przykład naszego serca powinien się zmieniać, nie może być taki sam, nie powinien. Jeśli tam za mały poziom radości, to powinien wzrosnąć, prawda? Po nabożeństwie powinien wzrosnąć. Jeśli wiary za mało, powinna wzrosnąć. Kto ma za dużo wiary i nie potrzebuje, to możesz spać. Pozwalam. Musi się zmienić, prawda? Coś się musi zmieniać. Jak do Boga żywego przychodzimy, to po to, żeby od Niego wziąć. Chwała Bogu, że to jest czas, kiedy możemy od Niego wziąć. Będzie taki czas, że będą chcieli ludzie wziąć i nie wezmą. Słowo Boże mówi, że będą się tułać za Słowem Bożym, że będą szukać młodzieńcy, starcy będą omdlewać i nie znajdą Bożego Słowa. Tak mówi Słowo. Straszny czas, nie wyobrażam sobie takiego. Szkoda, że dzisiaj wielu ludzi sobie sami czynią taką pustynię. Przychodzą i nic nie biorą. Serce mają zamknięte. Myśli mają gdzieś w świecie, w swoich pragnieniach, w swoich marzeniach. I dobrowolnie skazują się na taką pustynię. Jest takich, są i tacy. Ale nie może tak być. Jak przychodzimy do Pana, możemy brać. Dziś jest czas łaski, czas brania. Łaski za łaską. Z Jego pełni mówią apostołowie, myśmy brali łaskę za łaską. To jest czas, chwała Panu Bogu, że taki dobry czas. Możesz brać. Możesz brać. Aby być pełny, możesz wiele brać. Dlatego wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, której nie pytajmy się, powiem tak jak tamci, za co? Ale ukłóżmy się przed Panem. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi, do ziemi, której nie znaliście, i ani wy, ani wasi ojcowie, i wy, ani wasi ojcowie, i tam będziecie służyć cudzym Bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. Kochani, służyć Bogom obcym dniem i nocą to było jarzmo. To było straszne jarzmo. Wiecie, bogowie wywierali zawsze strach na ludziach. Bogowie czynili ich niewolnikami swoimi, poddanymi swoimi. Kochani, i ludzie byli szczęśliwi, kiedy mogli tam pójść tylko raz na święto. Ci fałszywi oczywiście bogowie, ci, nie mówię tu o Bogu żywym, ale bogowie w tych krajach, w tych ludach, w tych narodach, oni byli takim wyrokiem dla nich. Oni żyli, w paraliżującym strachu przed tymi bogami. I powiem wam, to nic pięknego służyć bogom obcym we dnie i w nocy. Nie mieć wytchnienia od nich. To znaczy żyć w ciągłym strachu. To znaczy żyć w ciągłym upodleniu i upokorzeniu. To znaczy żyć w ciągłej, strasznej zależności, bo to byli straszni bogowie. Tam raczej oni łaski nie znali. Słowo łaski bogowie nie znali. Żądali krwawych ofiar, żądali życia, żądali pracy, żądali nakładów, żądali potężnych świątyń za darmo. Nie oddawali pieniędzy za to. Nie przydawali nikomu zdrowia. Setki ludzi ginęło przy tym. Bóg miał być, był takim Bogiem. I powiem, służyć Bogu, takim Bogom dniem i nocą, to jest coś strasznego. To nie tylko trzy razy w roku na święto Bożego Narodzenia i kogoś tam jeszcze, jakiegoś z tego, albo takiego Boga. święto nowiu czy czegoś, to wtedy było wielkie. Nie, ale służyć, Pan Bóg mówi, spotka was taka kara, że ci bogowie, których sobie obraliście i za którymi tęskniliście, staną się waszymi tyranami w dzień i w noc. Staną się waszą zmorą w dzień i w noc. Będziecie tam służyć obcym bogom. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę i wyciągnęli taki wniosek, że myślimy tak, jak Panie, Ty nas pokażesz, jak Ty ten wyrok wywrzesz na nas, jak nas tak wygonisz tam, jak poczujemy, powiem, biedę naszą, to my się szybko nawrócimy. A Bóg mówi, wiecie, coś strasznego. Nie, wy się szybko nawrócicie tam. Jak was wygonię do tej ziemi, to nie będzie tak, że wy się szybko upamiętacie, nawrócicie i będziecie już zaczniecie... Nie, będziecie dniem i nocą służyć tym waszym Bogom. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie okażę wam zmiłowania. Kochani, przychodzi taki czas, przyszedł w życiu narodu izraelskiego taki czas, że Bóg powiedział, skoro macie, tak powiem, dość mnie, a mało tych obcych bogów, wygonię was tam. I będziecie im dniem i nocą służyć. Będziecie niewolnikami ich dniem i nocą, bo ja wam nie okażę zmiłowania. Możecie sobie wyobrazić, jaka to jest prawdziwa. To nie są bajki. Czytamy teraz wiele książek, bo jest wiele wydanych o Izraelu, który w okresie wojny, przedwojennym, międzywojennym, powojennym i wojennym szczególnie. Zobaczcie, w jakim jarzmie byli. Zobaczcie, jak to jest być źle poza swoją ziemią. Zobaczcie, co za tragedia, kiedy inni bogowie rządzą w twoim życiu. Kiedy inni bogowie wydają decyzje odnośnie twojej rodziny, twojego życia, twojej pracy, twojego majątku, wszystkiego. Inni obcy, straszni bogowie. Zobaczcie. My możemy to dokładnie zobaczyć, co to znaczy być pod jarzmem obcego Boga. Dniem i nocą. Bo nie okażę wam zmiłowania. Bracia i siostry, jakże powinniśmy być naprawdę ostrożni i bojący się Boga, aby tak się w naszym życiu nie stało. Nie myśl, że jak przyjdzie do ciebie bieda, wielu, kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy są w upadku, wiecie, są w duchowym upadku, kiedy się rozmawia z nimi, zachęca ich do tego, żeby wrócili do Boga, to oni mówią, ach, no chyba, oni wiecie, na co często czekają? Na takie coś, na takie bum straszne, na takie coś tak strasznego, żeby dopiero wtedy zawrócili. Bo teraz jeszcze, nie wiem, no, nie chce się im, nie wiem, nie mają motywacji, żeby wrócić. Jeszcze za mało liznęli świata, grzechu. Jeszcze za mało tych przekleństw spadło na ich życie i mówią, chyba to będzie tak, że całkiem wpadnę w gnój i dopiero wtedy wyjdę. Nie, nie. Jak Bóg cię wyśle do obcych narodów, to będziesz służył tym Bogom jęcząc. Będziesz jęczał. Jak oni tam w Egipcie służyli, co? Jakie to było ich życie? Wśród tych obcych bogów. To było jarzmo. Ustawicznie jęczeli pod batami, pod pręgierzami. Niesprawiedliwość, nienawiść. Jęczeli pokoleniami. Jęczeli w niewoli. To jest to. Bóg mówi, i nie okaże wam zmiłowania. I oddam wam w dwójnasób. Najpierw oddam wam w dwójnasób. Bójmy się tego. Bądźmy naprawdę, pilnujmy swojego serca, żeby nie zatwardziło się. Pilnujmy, żeby nie oszukało nas. Ono mówi, nie, to siebie nie oszukujesz, ty tam Boga oszukujesz, zbór oszukujesz. Nie, to tak nie musi być i pozwól sobie na to. Ty sobie dobrze robisz. Pilnuj swojego serca, Słowo Boże mówi. On serce tak ci mówi. Nie, to nie o to chodzi. Sobie dobrze robisz. Słowo Boże mówi, że on jest najprzewrotniejsze. Najprzewrotniejsze. W tobie jest najprzewrotniejsze. Ciebie oszukuje. Musisz to zrozumieć, że serce twoje ciebie oszukuje, to nie jest twój przyjaciel, kiedy tak ci podpowiada. Jeszcze trochę pociągnij w tym świecie. Jeszcze nie tak szybko, nie myśl jeszcze o chrzcie, masz je. To myślisz, że ci pomaga to serce? Ciebie oszukuje. Oszukuje ciebie twoje własne serce. Bo jest jakie? Jest kamienne, jest twarde. Jest twardy, jest kamienny jak stal. Jest jak taki tyran bezlitosny, taki bandyta bezlitosny, jak to w filmach pokazują. Jest taki, bo jest twarde. Powiem, najlepiej oddać to twarde serce szybko Jezusowi. Szybko oddać. Dostać nowe, mięsiste, które dba o ciebie, które dba o twoją przyszłość, które dba o twój dom. Chwała Panu Bogu. Takie serce posiąść, to jest łaska. Wiecie, takie mądre serce od Boga, mięsiste. Od Boga darowane. Wiecie, ono dba, ono się troszczy o moją rodzinę, o mój dom, o moje dzieci, o mnie, o mój zbór. Troszczy się, takie serce ciągnie do dobrego, bo to jest serce od Boga, a to złe jak najszybciej wyrzucić. Ten wiersz 16 mówi o tych rybakach i o tych, i często jest przywoływany dzisiaj, tak, bo to się spełnia. Bóg tak wyciąga naród izraelski, bo jest Bóg mówiąc o tym, już mówiąc o tym, że was tam pośle, będziecie w niewoli, mówi, ale idą dni, Bóg daje nadzieję, bo Bóg jest Bogiem miłości. Mimo ten surowy Bóg, który mówi za to, ludzie, o, takiego Boga surowego dzisiaj nie ma, jest taki sam surowy, za to. Za to. Za to musisz tak, myślą, że nie, jest taki. Ten Bóg mówi, w dwójnasób wam oddam, będziecie płakać, będziecie jęczeć, ale idą dni, nadchodzą dni, kiedy was już nie będą mówić, to naród, którego Bóg wyciągnął z niewoli egipskiej. Nie, będą mówić teraz, to jest naród, którego Bóg wyciągnął z północnych ziem. I dzisiaj o Izraelu mówimy, to jest naród, którego Bóg ze wszystkich ziem zebrał, nie z Egiptu już. Ale ze wszystkich ziem północnych i południowych, ze wszystkich ziem. I w taki sposób, że najpierw poślę wielu rybaków i ci ich wyłowią, rybacy. I tak było, i tak wiele już takich akcji było, tak? Mówiłem wam kiedyś o tej akcji tam w Rosji, wielkiej, dziwnej, utajnionej przed całym światem, w której tysiące Żydów przez Polskę wyjechało do, jeszcze w czasie wielkiego, mocnego, potężnego komunizmu. Tak? Bóg posłał rybaków i ci rybacy wyciągnęli te ryby z tej strasznej wody, z tej wody niewoli. A potem pośle myśliwych, tak, i oni cię upolują. Jeśli ktoś nie chce, wielu nie chce, nie chciało, wielu było dobrze, będziemy jeszcze prawdopodobnie widzieć tych myśliwych, którzy będą po prostu polować na nich, wygonią ich. Wiecie, myśliwy idzie z psem i wypędza zwierzynę z jego legowiska. Tak by bez psa nic nie zrobił. I ten dzik, czy co tam w tym legowisku swoim jest zaszyty, on jest tam bezpieczny, wiecie. Człowiek przechodzi 10 metrów, a on się nie rusza i wie, że jest tam bezpieczny. Ale jeśli idzie się z psem, to on go wywęszy. I on go wyciąga stamtąd, wygania. Wiecie, i tych, którzy są, jest im dobrze, Jezus, Bóg mówi, że pośle myśliwych i oni was znajdą. I wrócicie wszyscy do mojej ziemi. Gdyż oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi. Oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajnione przed moim obliczem, bracia i siostry. Pan Bóg widział ich drogi w Izraelu, kiedy grzeszyli. Pan Bóg widział ich drogi tam w tych obcych ziemiach, kiedy służyli już, bo byli zmuszeni służyć obcym Bogom. Pan Bóg widzi nas zawsze, musimy wiedzieć o tym, bo to jest jasne oczywiście dla nas, ale chciałbym powiedzieć tym, którzy unikają Boga, którzy uciekają przed Bogiem, którzy inaczej żyją tutaj, inaczej patrzą tutaj, o czym może innym nawet myślą tutaj, a inaczej żyją w swoim domu, inaczej żyją, kiedy mają wolny czas, kiedy są w szkołach. Inaczej myślą, że tam już ich Bóg nie widzi, bo ich nikt nie widzi. Gdyż oczy Pana patrzą na wszystkie ich drogi. Oczy Pana patrzą na wszystkie moje drogi. Ja muszę to wiedzieć. Na wszystkie moje drogi. Oczy Pana patrzą na wszystkie moje drogi. Oczy Pana patrzą na wszystkie moje czyny. Piotrek mówił o takich rzeczach, które może się i zdarzają, ale są tragiczne, jeśli się zdarzają, że może wyrażamy swoją niecierpliwość, czy swoją złość, czy swój gniew w domu, nawet tak, że sąsiedzi słyszą. Boże drogi, ja powiem wam, nie wyobrażam sobie, nie wiem, co to za bieda duchowa, żeby sąsiedzi słyszeli o mojej złości. To trzeba się nawrócić, to trzeba pokutować, trzeba wołać tak jak ci 10 trędowatych, ratuj mnie Jezu. Czy myślisz, że z takim czymś pójdziesz do nieba? Nagle złości przed bramą nieba, tam wszystko przed tą bramą nieba odpadnie, tak? Wejście do nieba nie polega na tym, że przed bramą nieba wszystko odpadnie. Złość, kłótnie odpadną. Pornografia odpadnie, zdjęcia pornograficzne odpadną i pójdę jak anioł. Wejście do nieba nie na tym polega. Przepustką do wejścia do nieba, do bramy nieba jest moje życie. Tak jest. Jeśli tutaj nie odpadły, jeśli teraz nie odpadły kłótnie, to nijakim sposobem tam nie wejdę. Nie zmieszczę się. Tu odpadają. Chwała Bogu, że to tu odpada. Krzyż niszczy ciało, a nie brama nieba sprawi, że wszystko spadnie, cała cielesność. Kochałem świat, kochałem pychę, kochałem mamonę, kochałem próżność. Cieszyłem się, byłem imponujący czy imponująca, urodą swoją szalałem. A tam wszystko odpadnie i owieczka wlezie do nieba. Wlazłaby, ale do nieba nic nie wlezie. Tam wejdzie oczyszczony, tam wejdzie święty. To tutaj musi odpaść. Pan Bóg widzi wszystkie nasze drogi. Nie są one utajnione przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. I odpłacę im najpierw w dwójnasób za ich winę i ich grzech, że splamili moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości. Niesamowicie kocham Boże Słowo, jak mówi tak o grzechu. Wiecie, są ludzie, którzy boją się takiego słowa, unikają go. Są już chrześcijanie, którzy się boją takich słów. Kiedy się mówi o grzechu, najlepiej nie mówić o grzechu. Ja jestem Bogu wdzięczny, że Bóg, kiedy mówi o moim grzechu też, nie dlatego się cieszę, że to o waszych grzechach Bóg tak mówi, czy kogokolwiek. O moim grzechu. O moich przyjemnościach. O tym, co ja kochałem. O tym, dlaczego ja wiele razy Boga zdradzałem. I myślałem, bo to jest takie dobre, bo to jest taki miód, bo to jest tak miłe mojemu sercu, bo to tak pasuje do mojego życia, bo to mi jest teraz tak wygodne. To jest takie dobre. A Bóg mówi o tym, napełniliście moją ziemię ścierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełniliście moje dziedzictwo. Bracia i siostry, ten grzech, który jest taki miły i tak się uśmiecha do nas i tak nas kołuje, powiem, i naszą duszę, i nasze serce, tak, i nasze ego, tak łechce, to jest ścierwo naszych obrzydliwości. Czuliście kiedyś ścierwo? Kiedy idziecie w lesie i nagle zaczyna coś strasznie śmierdzieć. Tak śmierdzi. W pięknym lesie, gdzie żywica, przyroda, nagle coś strasznie śmierdzi. To jest zwiastun tego, że gdzieś w pobliżu leży ścierwo, gnijące mięso. Straszny, ohydny smród. Ścierwo naszych obrzydliwości. Ścierwo naszych grzechów. Tak, to jest, tym to jest dla Boga. Bóg mówi, moje dziedzińce, moją ziemię, moje dziedzińce święte zapełniliście ścierwem. Bracia i siostry, mamy, powiem, do wypełnienia te Boże dziedzińce. Każdy z nas ma swój własny, prywatny nawet dziedziniec. Nasza rodzina to jest dziedziniec. Czym zapełniamy nasz dziedziniec? To jest, a powiem mało, to nie jest tylko nasz dziedziniec, to jest Boży dziedziniec, który nam jest powierzony, w którym jesteśmy. Rodzina. To jest Boży dar, to jest Boże dzieło, tak? To jest Boży dom. Bóg buduje rodzinę. Czym zapełniasz tą, czym zamierzasz ją zapełniać? Czy ścierwem ludzkich obrzydliwości? Czy ścierwem obrzydliwości świata? Pomyślmy nad tym, czym zapełniamy? Na przykład wiele, ja muszę o tym powiedzieć, bo to jest, dla wielu ludzi jest to, powiem, a dużo młodych małżeństw mamy, jest to oczywiste. Oglądają, widzą, znają, powiem, seks jest pokazany przez filmy, przez książki, przez porady seksualne i tam inne takie rzeczy. I wielu ludzi, wierzących mówię, myśli, że to jest normalne, to jest po prostu normalne, to jest seks. I myślą, że jeśli to jest, w ich małżeństwie się dzieją takie rzeczy, to jest wszystko okej. Okay. Wiecie, to tak jakbyś wziął, jeśli bomba wybucha, mina wybucha na polu minowym, tak? To jest coś strasznego, prawda? Nogi urywa, nie? Krew się leje. Ale jeśli weźmiesz tą minę do swojego domu, niech wybucha w moim domu. To jest coś pięknego. Taka sama krew się poleje.
Jeśli weźmiesz smród tego świata, bo zdrada, powiem, te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, są ohydne, obrzydliwe, bo to z kochanką, bo to z drugą żoną. Ale jeśli weźmiesz ten smród do swojego pachnącego miłością domu, bo miłujesz, bo kochasz, bo z Boże zawarłeś małżeństwo, bo błogosławili ci, jeśli weźmiesz ten smród tutaj, to jak zamieni się zapach? To będzie dalej smród. Kochani, to, co świat pokazuje o seksie, jest ścierwem. Musicie to wiedzieć, niech wam Bóg da mądrości, żebyście nie skalali swojego łoża. Seks jest Panem, jest Bogiem. Wiecie, a seks ma być tylko jednym z wielu sług. Takim, to pstrykniesz, powiesz, idź, potrzebne mi jest, idź kup chleb. Idź przynieść cebulę. Idź przynieść ziemniaki. Tym jest seks. Świat wywindował go do miana, powiem, najważniejszego Boga w małżeństwie, najczęściej. Najwięcej małżeństw rozwala się właśnie przez tego Boga. Dom mój jest dziedzińcem Bożym. Moje serce jest dziedzińcem Bożym. Już teraz nie należę już do siebie, tak śpiewamy? Nie należę już do siebie, bo już jestem własnością Pana. To jest dziedziniec, moje serce, moje myśli. To jest dziedziniec Boży. Czym napełniam ten dziedziniec? Kochani, czy nie jest czasem tak, że Bóg może o kimś z nas powiedzieć, napełniłeś dziedzińce moje, ziemię moją, ścierwem swoich obrzydliwości i ohydą. Mój dom, jak rozmawiamy, jak reagujemy, na jakich zasadach postępujemy, rozwiązując problemy. Jak powiem, w jaki sposób karcimy nasze dzieci, niesforne, trzeba je karcić, ale w jaki sposób? Czy tam jest Boża sprawiedliwość? Czym napełniamy nasz dom? Czym napełniamy dziedziniec Boży, którym jest zbór? Co przynosisz tutaj, kochani, to co przynosisz, zostaje w tym zborze, chcę wam powiedzieć. Nie ma tak, że tu jest filtr jakiś. Automatyczny filtr. Jeśli przynosisz nienawiść, to ona tam zostaje na korytarzu, a tu wchodzi miłość. Nie ma tak. Jeśli przynosisz nienawiść, jeśli przynosisz plotkarstwo, ono zostaje w zborze, kochani. Napełniasz tym Boże dziedzińce. Ja tego nie widzę. Nikt z nas tego nie widzi, ale Bóg to widzi. Bóg mówi, znam wszystkie wasze drogi. Widzę wszystkie wasze drogi. Bracia i siostry, pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego, mówi Słowo Boże. To nie chodzi o to, żebyś się potknął i przewrócił. To chodzi o to, żebyś zobaczył, co wnosisz do zboru. Żebyś zobaczył, czym napełniasz Boże dziedzińce. I prawdziwie lepiej nie przyjść, żeby zaśmiecić Boży dziedziniec. Lepiej uciec, lepiej iść tam gdzieś, paść na kolana i pokutować, niż spokojnie sobie wejść i zaśmiecić. Bóg widzi wszystkie drogi, Bóg zna wszystkie nasze drogi. Jak błogosławiony jest ten, który wnosi dobre rzeczy. O, jak miły jest ten, który przynosi chwałę i uwielbienie dla Boga. Jak miły jest ten. Jak Bóg miłuje tych, którzy dbają o jego dziedzińce. Jak Bóg miłuje tych, którzy dbają o czystość życia. Jak Bóg miłuje tych, którzy dbają o czystość serca. Jak Bóg miłuje tych, którzy dbają o czystość myśli. Tam w domu swoim dbasz, nikt tego nie widzi, ale kiedy przychodzisz tutaj, Bóg to wszystko widzi. Jak miłym mu jesteś. On nie potrzebuje wtedy pół godziny uwielbienia, żebyś stał się mu miłym. Bóg nie musi wtedy czekać, że będziesz godzinę uwielbiał i wreszcie podniesiesz rękę. O, teraz jest mi miłym, bo tak się rozkleił przede mną. Nie, jesteś miłym, zanim wejdziesz. Halleluja. Bądźmy miłymi Panu naszemu i tak żyjmy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.